Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Marlena Kopi, Nowoczesna, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Pani przewodnicząca, jeszcze dodajmy, jeśli chodzi o miejskie struktury Nowoczesnej. Czy coś się zmieniło?
Zmieni się.
Ale to wie pani już na 100%, że...
To znaczy ja podałam się ocenie po wyborach w kole i złożyłam dymisję, bo część koła uznała, że no moje działania nie były tak skuteczne, jak założenia, które sobie postawiliśmy. Ale formalnie jestem jeszcze przewodniczącą, dlatego że dopiero w styczniu będziemy mieli walne zebranie i na tym walnym zebraniu no, będą wybrane nowe władze.
Inna sprawa jest taka, że w Nowoczesnej teraz tyle się zmienia, jest rzecz tak dynamiczna. Informacja sprzed dwóch dni, tak, że pan poseł Pudłowski zostaje szefem koła parlamentarnego. Z tego co wiemy, no, dynamiczna sytuacja była o tyle, że wczoraj koło z powrotem zamieniło się w klub parlamentarny, bo okazało się, że dochodzi kolejny poseł, bo jednego brakowało. PSL zasila Nowoczesną w tym wypadku, chociaż już nie wchodźmy w szczegóły, czy to na pewno PSL, czy mniej PSL. No tak czy inaczej znowu tworzy się klub parlamentarny.
Tak.
No i teraz nie wiemy, czy znowu pani Lubnauer, czy może jednak pan Pudłowski. Pożyjemy, zobaczymy.
Ja myślę, że wybór pana posła Pudłowskiego jest bardzo dobrym wyborem, bo jest to osoba taka bardzo wyważona, zrównoważona, spokojna, łagodząca konflikty. Myślę, że w tej trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Nowoczesna, jest to bardzo dobry wybór i myślę, że ten klub czy koło będzie dobrze funkcjonować.
Jak mówimy, już obgadujemy pana posła, notabene w przyszłym tygodniu jesteśmy umówieni tutaj na rozmowę, ale gdzieś czytałem artykuły prasowe, czy widziałem migawki telewizyjne, że ktoś powiedział, że pan poseł awansuje do pierwszej ligi Nowoczesnej, że był na uboczu trochę, tak, że nie był pierwszoplanową postacią. No nie wiem, można sobie takie wnioski wyciągać zawsze, nie, tak? Nie.
Oczywiście, że tak, ale pan poseł miał bardzo dużo interpelacji, bardzo mocno udzielał się w Sejmie. Jest posłem, który chyba złożył najwięcej interpelacji w tym okresie. Więc trudno powiedzieć, czy to, że nie pojawiał się w najbardziej popularnych stacjach telewizyjnych czy radiowych,
też się pojawiał.
To nie znaczy, że nie pracował i nie jest popularny, bo jest osobą znaną, rozpoznawalną, więc...
A jeśli chodzi o ziemię lubuską, to między innymi on był ojcem założycielem Koalicji Obywatelskiej na ziemi lubuskiej, przecież wspólnie z panem senatorem Sługockim. Zakładali, formalizowali tą koalicję. Tutaj i zresztą, jak się okazało, był to słuszny wybór, bo wynik wyborczy był bardzo dobry.
Bardzo dobry. Jako koalicja zrobiliśmy bardzo dobry wynik i w sejmiku, i tutaj w mieście. Mamy swoich radnych jako koalicja. No, trudno mi się wypowiadać o polityce tej ogólnopolskiej i o działaniach naszych posłów, czy też naszych władz, zarówno ze strony Nowoczesnej, jak i PO.
No, mówmy się, w każdej partii jest tak, że ludzie na dole partyjnym, tak zwanym, tak, czyli ci członkowie w niższych strukturach, no specjalnie przełożenia nie mają na
nie
to,
mają,
co się
na
dzieje
to, co
w Warszawie.
Tam...
Tak jest w każdej partii. Tak, tak, niech mi powie tu jakiś działacz Platformy, że ma przełożenie na to, co mówi
się,
i robi
nie.
Pan Schetyna, czy działacz Prawa i Sprawiedliwości na pana Kaczyńskiego. No, konia z rzędem temu, który
tak jest, także to są działania.
Historii.
My możemy wypowiadać się o tym i tutaj, co się dzieje w Zielonej Górze, w regionie i to jest dla nas ważne, bo to jest jakby sól. Ja zawsze uważam, że najważniejsze są działania nasze tutaj regionalne, bo z tego się bierze moc i siła partii, każdej partii.
Oczywiście.
I tutaj musimy pokazywać, że jesteśmy, że mamy coś do powiedzenia.
Dobrze, to przejdźmy teraz do bardzo istotnej daty, jeśli chodzi o historię powojenną naszego kraju. 13 grudnia, rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Tak jak mówimy o Warszawie, to historycznie w Warszawie wygląda tegoroczny 13 grudnia, bo nie będzie dużej manifestacji pod domem generała Jaruzelskiego. No, z jednej strony ktoś powiedziałby, no generał nie żyje, tak? Więc już można by sobie odpuścić przynajmniej to miejsce, ale nawet Prawo i Sprawiedliwość mówi, że nie będzie w tym roku tego rodzaju manifestacji.
To znaczy, to była bardzo bolesna data i to nikt nie ma tutaj innego zdania. Ja przeżywam to w Zielonej Górze, przyjechałam ze studiów na weekend do domu, bo studiowałam w ten czas w Poznaniu i nagle się okazało rano, że nie działają telefony.
I mamy długie godziny rektorskie.
Znaczy nie wiedzieliśmy, co robić, bo tu z moim obecnym mężem, ze znajomymi akurat przyjechaliśmy na weekend i nie wiedzieliśmy wracać do tego Poznania, nie wracać, no ale doszliśmy do wniosku, że jednak trzeba wrócić, zobaczyć, co dzieje się na naszych uczelniach i jaka jest sytuacja. Wróciliśmy, okazało się, że w poniedziałek rano, że wszystko jest pozamykane i nie mamy co szukać. Mamy po prostu wracać do domu, więc z kolei tego samego dnia się spakowaliśmy i wróciliśmy i czekaliśmy. Czekaliśmy bardzo długo. Ja też studiowałam na takim kierunku, który był mocno wywrotowy, gdzie pracował pan Pałubicki. I tam to wszystko wrzało. Przed tym 13 grudnia tam atmosfera była bardzo gorąca. Wszyscy się spodziewali, że coś się wydarzy. Nikt nie wiedział, jaka to będzie sytuacja.
No jak to mówiła wprost, wojna, tak? Będzie jakaś wojna. Tak?
Mój tata, jak rano usłyszał, włączył telewizję, to właśnie powiedział, jest wojna, dziecko, jest wojna. Nie wiadomo, co będzie. Także ja też się nie dziwię, to są ludzie, którzy przeżyli II wojnę światową i to były dla nich działania jednoznaczne. Myśmy sami byli w szoku, nie wiedzieliśmy, jak to się potoczy, nie? Ale jaka jest ocena?
Trudno powiedzieć.
Z jednej strony część osób uważa, że to była zła decyzja. Część osób uważa, że to nas uchroniło przed rozlewem krwi ze strony naszych sąsiadów.
Chociaż ci sąsiedzi już stacjonowali u nas.
Więc o tym też trzeba pamiętać, że przecież w Legnicy były wielkie jednostki wojskowe i tak naprawdę oni nie musieli...
W całej Polsce,
tak, ale tu najbliżej nas Legnica, Szprotawa, więc oni wcale nie musieli do nas przychodzić. Oni tutaj byli, mogli w każdej chwili wyjść za bramę.
Przyjechaliby inni nasi sojusznicy czy bracia tak z Układu Warszawskiego, tak, żołnierze z NRD, żołnierze z Czechosłowacji.
Z tego, co tam odsłania się karty historii, mowa jest o tym, że tutaj ze strony NRD ówczesnego była bardzo silna wola, żeby wejść, ale to już by było w ogóle początkiem chyba zarzewiem jakiejś wojny światowej, bo to byłoby nie do przyjęcia, żeby Niemcy tu przyjechali nas pacyfikować, nie?
Historycy się prześcigają w ocenach i bardzo różnie do tego podchodzą. Są tacy nawet rosyjscy w tej chwili historycy, którzy twierdzą, że była to zła decyzja, jaką podjął generał Jaruzelski, powołując się na jakieś dokumenty. Ja. Inni znowu prześcigają się w tym, że Amerykanie nas zdradzili, bo doskonale wiedzieli chociażby z pracy, jaką wykonywał wywiadowczej pan pułkownik Kukliński. Wtedy, że tutaj jednak dojdzie do tego rodzaju sytuacji i nikogo tutaj nie ostrzeżono i tak dalej, spekulacji można mnożyć.
W moim przekonaniu najważniejsze by było sięgnąć do archiwów rosyjskich obecnie, ówcześnie radzieckich, ale ja...
Nie jest to takie proste.
Nie jest to takie proste i myślę, że bardzo długo to się nie uda.
Proszę zwrócić uwagę, że nie możemy dostać się do archiwów brytyjskich, tak? I
tak.
Chociażby dowiedzieć się wszystkiego na temat śmierci generała Sikorskiego,
tak.
Gdzie minęło lat mnóstwo i teoretycznie po 50 latach mieliśmy mieć do tego dostęp.
Tak, powinien być, tak się zakłada, że w archiwalia po 50 latach są dostępne i można zrobić kwerendy, nie? Natomiast póki nie będziemy mieli materiałów i tak naprawdę... Też jest drugie pytanie, czy one się zachowały, bo przecież przez ówczesny Związek Radziecki, obecną Rosję, przeszły takie różne huragany, że być może część tych materiałów wcale się nie zachowała, a to, co w tej chwili się ujawnia, to trzeba mieć świadomość, to jest gra polityczna i to wyciąga się takie materiały, jakie mają służyć aktualnej polityce i do rozważań takich aktualnie politycznych.
Trochę przerażające jest to, że to jest przecież bardzo nieodległa historia naszego kraju, a tak sobie pomyślałem, że jeśli słuchają nas teraz, pewnie słuchają też młodzi ludzie, to mówią, dinozaury, tak?
Dinozaury.
Jaka wojna, jakie lata 80., jaki szarobury kraj, w którym po 22 nie można wyjść na ulicę, jaki kraj, w którym na półkach nic nie ma i po kawę stoi się w kolejce jakiejś w ogóle niewiarygodnej, tak?
Tak, to rzeczywiście słabo się o tym mówi i młodzi ludzie faktycznie nie zdają sobie... Chociaż z drugiej strony ja bym ich trochę rozgrzeszyła, bo jeżeli oni dorastali teraz we współczesnych czasach, gdzie pełne półki, wszystko jest...
Jak na Zachodzie. Kiedyś
jak
my
na Zachodzie.
Powiedzielibyśmy, mają
my
jak na Zachodzie.
Jak na Zachodzie, więc to. Trudno im sobie wyobrazić, że kiedyś nie było. To tak samo jak naszemu pokoleniu się mówiło o wojnie II światowej, że nic nie było, że były kartki i tak dalej. To też tak opatrzyliśmy i słuchaliśmy troszeczkę jak bajki o żelaznym wilku. Więc ja trochę tych młodych ludzi rozgrzeszam, że oni, no trudno im to sobie wyobrazić, takie sytuacje. Myślę, że więcej powinno być miejsc pamięci, znaczy pamięci, to może źle zabrzmiało, ale jakichś w muzeach, sal, w których by były przykładowe, pokazane sytuacje, sklepy czy fragmenty. No,
no całe szczęście zmienia nam się też podejście do budowania muzeów i w tej chwili muzea, które powstają, już nie tylko są multimedialne, ale potrafią pięknie odwzorowywać ducha czasów, jakiś tam miniony. Ja pamiętam, jak jakieś 15 lat temu miałem okazję być w Haus der Geschichte w Niemczech, czyli w muzeum Niemiec. Byłem po prostu wtedy pod ogromnym wrażeniem, że może w ogóle funkcjonować tak muzeum, że wchodziło się do muzeum, gdzie nie chodziło się w kapciach i oglądało się obrazy, tylko właśnie były jakieś multimedialne inscenizacje. Ba, można było wejść do kawiarenki odwzorowanej z jakichś tam lat i nawet zamówić kawę w takiej samej filiżance. Grała muzyka z tamtych lat, pani była tak samo ubrana. No, no tego typu rzeczy, które działały na wyobraźni.
I to przemawia rzeczywiście do wyobraźni najbardziej. I gdyby były takie miejsca, to myślę, że ci młodzi ludzie mogliby w ten czas sobie to lepiej wyobrazić.
Oczywiście.
No my jeszcze pamiętamy, moje pokolenie jeszcze pamięta, jak to było, bo to przeżyło i wie, jak było szaro, buro i ponuro. Aczkolwiek z drugiej strony ja do dzisiaj mam zachowany z czasu stanu wojennego. Myśmy, ponieważ siedzieliśmy od tego grudnia, nie było wiadomo, co robić. Minął Sylwester, był styczeń i dostaliśmy pozwolenie na przepustkę na zmianę miejsca zakwaterowania, bo to się tak, chyba tak się dokładnie to nazywało. I z przyjaciółmi pojechaliśmy w góry. I to tam z tymi przepustkami wystraszeni, nasi rodzice jeszcze bardziej wystraszeni.
Ale po latach to wspominać trochę inaczej.
Myśmy pojechali w górę, było puste, nikogo nie było.
I mnóstwo śniegu.
I mnóstwo śniegu, także tą przepustkę do dzisiaj mam, zachowałam jako taką pamiątkę tamtych czasów.
Właśnie, także to jest też ciekawa rzecz, że mnóstwo ludzi, mnóstwo opowieści, można by nie jedną książkę napisać, mniej lub bardziej dramatyczną, powiedziałbym, bo pewnie dla wielu osób też to były niesamowite czasy pod wieloma innymi względami. Komuś się rodziły dzieci, tak?
Tak, oczywiście. Życie trwało, dzieci się rodziły, ludzie też odchodzili. Oczywiście ci, którzy działali w ten czas w podziemiu, byli prześladowani i przeżyli straszne chwile i o tym też trzeba pamiętać. Ale też trzeba pamiętać o tym, że życie trwało w jakiejś tam formie i po kolei później zaczęły na przykład uczelnie wracać, zaczęły otwierać swoje drzwi, wracaliśmy na uczelnię. Też nie wiedzieliśmy, co będzie. Okazywało się, że części wykładowców nie ma, części studentów nie ma, naszych
tak
koleżanek nie.
Tak naprawdę minęło kilka lat i zrobiliśmy się teoretycznie zupełnie innym krajem, w którym, który miał być już krainą mlekiem i miodem.
Tak, a tak się nie stało.
No, paszporty dostaliśmy jako obywatele naszego kraju. Trochę łatwiej było nam się przemieścić. Do Niemiec można było pojechać.
Pojechać, tak, na paszport, nie?
Na przykład.
Ja myślę, że mimo wszystko czasy, które dzisiaj mamy, są świetne. Dobrze się żyje ludziom i jakby to nie zabrzmiało i możemy wyjeżdżać, gdzie chcemy, jesteśmy wolni, możemy się przemieszczać. To też jest taka wartość, która jedni uważają, że nie warto o tym mówić, bo to jest tak oczywiste. Drudzy uważają, że nie warto o tym mówić, bo to nie ma żadnego znaczenia. Ale ja uważam, że to ma znaczenie bardzo duże, że ludzie są wolni, że mogą się przemieszczać, mogą sami o swoim życiu decydować. Nie ma zakazów, nie ma barier, nie ma granic. Nie stoi się 2 godziny na przejściu w Guben, żeby przejechać na drugą stronę po to, żeby kupić kilo cytryn. Więc
jest lepiej.
Problemy zawsze będą.
Oczywiście, że tak. A przy okazji zmienia nam się od tamtego czasu rzeczywistość diametralnie, bo jeśli spojrzymy generalnie na Polskę, na wszystkie miasta, już nie mówię tylko o Zielonej Górze, tak? To te miasta zmieniły się niesamowicie na przestrzeni tych lat. Tak jak żyjemy bardziej komfortowo w domach, tak? W większości. Tak samo powiedziałbym, że wprost proporcjonalnie zmieniła nam się też okolica, otoczenie.
Tak? Miasta rozwinęły się i nawet patrząc po Zielonej Górze jest dużo piękniejsza, jest bardziej kolorowa. My oczywiście porównujemy się do tej Europy Zachodniej, tak, która zawsze tak w naszym przekonaniu była. I do tego dążymy, żeby dojść do ich standardu. I ja myślę, że to jest słuszny kierunek.
Oczywiście, trzeba patrzeć. Też jest dość czasami dziwnie, bo czasami patrząc, już trzymajmy się czysto Zielonej Góry. Mówimy o Zielonej Górze, takie dla jednych prozaiczne, dla innych mniej prozaiczne rzeczy. Ktoś mówi, deptak umiera, koniec świata, nikogo na nim nie ma, wszyscy się z niego wyprowadzili i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam kilka lat temu, z inicjatywy chyba Biura Wystaw Artystycznych i dyrektora Kozłowskiego. Przyjeżdża tutaj grupa studentów, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii. Tak, mają zaprojektować w jakiś sposób miasto. Mają powiedzieć, co trzeba byłoby zrobić, żeby ożywić starówkę. I sami ci młodzi ludzie mówią, co wy chcecie tu ożywiać, tak? Przecież to żyje. Co wy chcecie zrobić na przykład z tymi kamienicami zabytkowymi, które są piękne? Mówi, chcecie mieć czegoś więcej, to dobudujcie piętra, ale zróbcie tylko więcej i gęściej, tak? Więc to czasami perspektywa, z jakiej się spogląda na dane miejsce, robi bardzo, bardzo duże znaczenie.
Tak, to prawda. Tym studentom byłam na spotkaniu z nimi, bardzo się podobała Zielona Góra i mieli oczywiście trochę uwag, ale tak jak pan mówi, spojrzenie z boku jest zawsze ciekawe i pokazuje, że można coś inaczej,
inną mieć
perspektywę.
Nikt nie mówi, że jest idealnie, co do tego nie ma wątpliwości.
Miasto, znaczy nasze miasto, ja oczekuję, no bo to już wracamy do miasta, ja oczekuję od nowych włodarzy, bo nowi włodarze dostali bardzo silny mandat. Myślę tu o panu prezydencie, który dostał bardzo silny mandat od mieszkańców. Został
podobnie
wybrany.
Podobnie radni. Duża ilość głosów.
Tak, bardzo duża ilość głosów i w dużej mierze są to ci sami radni, którzy byli w poprzedniej kadencji. W związku z tym uważam, że mandat mają silny. Ja od nich oczekiwałabym już teraz, kiedy wiele rzeczy się dzieje i jest realizowanych, czyli takie bieżące zarządzanie miastem, można powiedzieć, jest sprawnie realizowane, bo to trzeba oddać. Natomiast ja bym od nich oczekiwała perspektywy spojrzenia na miasto. Jak oni widzą to miasto za lat 20, za 30? Do czego my dążymy? W jakim kierunku idziemy?
Co, ja teraz niejako, co my zostawimy niejako naszym dzieciom? Wszystkich miast w naszym kraju zobligowani są do tego nowymi rozporządzeniami, jakie wyszły z polskiego parlamentu, które niejako narzucają samorządom stworzenie pewnego rodzaju strategii plus konkretnych planów długofalowego rozwoju albo długofalowego funkcjonowania miasta jako takiego. To są rzeczy, których przez lata brakowało tak. W naszym mieście i te plany muszą powstać, co do tego nie ma wątpliwości.
Muszą powstać. Tutaj na jednej z ostatnich sesji rady, poprzedniej rady, podjęto uchwałę o planach o zleceniu budowy studium uwarunkowań i myślę, że to jest właśnie ten kierunek pokazania zebrania materiałów i pokazania, jakie miasto my chcemy naszym dzieciom zostawić, naszym dzieciom, naszym wnukom, jak ono za 20-30 lat będzie wyglądało, do czego my dążymy. To jest bardzo ważne. Na jakie dziedziny gospodarki chcemy w mieście postawić? Co chcemy, ilu mieszkańców ma też mieć Zielona Góra? Bo to są takie problemy, które są z jednej strony można powiedzieć trochę abstrakcyjne, bo to ilu mieszkańców będzie miała Zielona Góra? Któż to wie? No jakieś plany trzeba założyć, ale z tym się później wiąże bardzo konkretne rzeczy, czyli budowa mieszkań, budowa dróg, zakładanie parków, budowa jakiejś infrastruktury, rozrywki.
Ja zawsze wszystko. Patrzę też na tego rodzaju plany trochę ostrożnie z tego względu, że być może, nie wiem, moje dzieci za 20-30 lat będą inaczej myślały o Zielonej Górze, niż w tej chwili myślę ja, pani czy władze miasta w tym momencie. Sytuacja się zmienia wszędzie,
sytuacja,
tak?
Tak, zmienia się, ale z drugiej strony nie można wszystkiego na żywioł zostawiać. Muszą być plany i muszą być jakieś perspektywy. Chociażby po to, żeby ci młodzi ludzie, którzy na przykład w tej chwili decydują się na studia, czy kończą szkoły średnie, wchodzą w dorosłe życie, muszą wiedzieć, czy wiązać się z Zieloną Górą, czy jednak szukać swojego miejsca do życia poza Zieloną Górą, wyjeżdżać. Chcielibyśmy, żeby tutaj zostali. W związku z tym trzeba im pokazać perspektywę. Nie wiem, że za 5 lat będzie lodowisko, albo za 10 lat będzie jakieś nowe, fajne mieszkanie, osiedle mieszkaniowe, duża dzielnica mieszkaniowa, w której znajdą swoje miejsce do życia. Więc plany koniecznie
bardzo dobrym
tworzyć.
Rozwiązaniem jest to, o czym mówili radni, wydaje mi się, wszystkich klubów bezwzględnie, że dobrze byłoby spisać taki drogowskaz nawet na najbliższe lata. Ja nie mówię o 20-30-latce, ale taki drogowskaz, który dawałby jasny sygnał mieszkańcom, co wydarzy się na przykład w ich najbliższej okolicy. Żeby mieszkańcy, nie wiem, strzelam w tej chwili, przyjaźni dowiedzieli się, że ulica Wyszyńskiego będzie remontowana w 2020 roku, pojawią się prawoskręty, bla, bla, bla i tak dalej.
Tak.
I wiedzą, że w 2020 będzie to, dlatego nie mają pretensji, że w 2019 będzie robione coś w drugiej części miasta, bo mówią, na każdego przyjdzie
kolej.
Bo ten worek z pieniędzmi mamy ograniczony.
Oczywiście
pojawiają się różnego rodzaju inwestycje, które mogą się pojawić trochę ad hoc, na które znajdą się pieniądze dodatkowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kilka takich żelaznych rzeczy, które i tak muszą powstać w mieście, ja myślę, że dobrze byłoby zaplanować, przynajmniej ramowo, tak? Trzymać się.
Tak, myślę, że to jest dobry pomysł, że to jest dobry pomysł i obserwuję teraz nową Radę Miasta, w której panuje, widzę, zgoda. Wszyscy radni jakoś tak wspólnie chcą.
Na dzisiaj tak to wygląda,
tak, że zgodnie chcą współpracować, więc być może jeśli wypracują taki model zarządzania i wspólnie podejmą takie decyzje, które przypadną mieszkańcom do gustu, to będzie to rzeczywiście jasne postawienie sprawy i nie będzie jakichś protestów, czy też niezadowolenia ze strony różnych grup mieszkańców.
Oj, z niezadowoleniem bym był ostrożny, bo niezadowolenie pojawi się zawsze.
Tak.
Nie ma takiej możliwości, żeby stworzyć idealny model, gdzie wszyscy powiedzą cudownie.
Ale myślę, że trzeba dążyć do takiego modelu i trzeba pokazywać ludziom właśnie takie pomysły. Mam nadzieję, że ta nowa Rada Miasta będzie dalej w takiej zgodzie współpracować, chociaż z drugiej strony może przydałby się jednak grupa ludzi, którzy będą w opozycji, będą trochę, może nie kontrolować, to jest złe słowo, ale może będą jednak inne mieć spojrzenie na te działania i...
Jeśli przyjąć, że Rada Miasta w swoim założeniu ma być forum pewnego rodzaju dyskusji, no to bardzo dobrze, jeśli pojawiają się byleby rozsądne głosy, byleby opozycyjne czy nieopozycyjne, to nie ma
znaczy
znaczenia.
Opozycyjne w tym sensie inne, że tutaj jest zgoda, ale głosy, które będą jakoś negować dla pożytku wszystkich, bo to zawsze trzeba znaleźć jakieś ciemne strony i pokazać, że są, nie uciekać od nich. Zobaczymy.
Na razie sprawdzione będzie 18 grudnia, data kolejnej sesji Rady Miasta. Tak się składa, że będzie to formalnie ostatni taki roboczy wtorek miesiąca. Wtedy też radni być może dokonają pierwszego i ostatniego podejścia do uchwalenia budżetu na przyszły rok. Wiem, że prace trwają, w tym tygodniu mocno pracują komisje, spotkania z prezydentem poszczególnych klubów i tak dalej. Zobaczymy.
No, zobaczymy. Ciekawe, jaki budżet zostanie uchwalony, chociaż tutaj wiemy też, że jest wiele elementów stałych w tym budżecie, od których właściwie nie ma możliwości odejścia, czy też uszczuplenia, bo działania oświatowe, czy tym podobne, to są stałe i tutaj nie ma możliwości, ale...
A nawet droższe z roku na rok.
Coraz droższe, tak. No ale zobaczymy, jakie inwestycje tutaj zaplanują nam radni, co będą chcieli zrobić, co będzie priorytetem. Jakie priorytety ma w tej chwili pan prezydent, co on zamierza w pierwszej kolejności realizować w mieście, bo to też jest ważne. I jak się do tego stosunkują radni, czy to mieszkańcom będzie odpowiadało. Dużych zmian chyba wie pan nie będzie, bo tak jak powiedzieliśmy, grą radnych jest tych samych, którzy byli, więc myślę, że tutaj nie będzie. Z drugiej strony można powiedzieć, że szkoda, że może gdyby przyszli nowi, to zrobiliby więcej fermentu i jakoś zmienili sposób patrzenia, a tutaj przypuszczam, że będzie kontynuacja tego.
No jedni mówią, że kontynuacja to jest dobre rozwiązanie, widzę. Tak mówiła chociażby Koalicja Obywatelska, mówiąc o sejmiku województwa lubuskiego, że kontynuacja daje nam możliwość spokojnego funkcjonowania. Inni mówią, że gdyby pojawiła się jakaś mała rewolucja, to być może ona byłaby twórcza. Różnie można podchodzić do tego.
Tak. No tak, to nigdy nie wiadomo, zależy jak się na to spojrzy. Ale ja myślę, że zawsze malutka rewolucja, taki malutki ferment dobrze robi, bo zmieniamy czasami perspektywę spojrzenia na problem, albo widzimy jakieś ciemne strony, których dotąd nie widzieliśmy. A szczególnie jak się jest takim optymistą, to zawsze się widzi tylko jasne strony.
Do końca roku zazwyczaj wszyscy jesteśmy optymistami. Tak. Zaraz będzie czas postanowień noworocznych i kilku innych dziwnych historii, wcześniej święta, więc myślę, że w tym okresie ludzie jak najmniej przejmują się wszystkimi historiami samorządowymi czy politycznymi, poza samymi politykami i samorządowcami. Marlena Kopi, Nowoczesna, dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Skorzystając z okazji, życzę wszystkim wesołych świąt, miłej, spokojnej atmosfery, wszelkiej pomyślności w nowym roku. Dziękuję.